Koniec szczęścia. Pewnego popołudnia akurat rozdawałem lekarstwa w sekcji wolnych, kiedy mój kolega Andrzej, Rumun, przyniósł naczynie z obiadem i zawołał mnie po nazwisku, a akurat byłem obok tego najważniejszego. Siedział razem z innym ważnym na łóżku. Usłyszawszy moje nazwisko, pyta: Ty Polak? Odpowiedziałem. Zapytał: A ty Piłsudskiego znał? Nie wiedziałem, co mu odpowiedzieć. Po namyśle mówię: Tak, coś tam słyszałem. Był Mościcki, Piłsudski, Żeromski. On na to: Co? Żeromski, Żeromski. Ja mówię o Piłsudskim. To był swołocz. On wsio nam pomieszał. Cztob nie on, to cała Europa byłaby nasza. Wtrącił się ten drugi. Piłsudski. To taki był przywódca, że jak mu się kto nie podobał, to on w łop, to w łop wsiech postrzelał. Pomyślałem sobie: od bałwany, co wy tam wiecie? Kiedy tak rozmawialiśmy, Rumun nalał zupy do miski i chciał ją postawić na szafce, ale robił to niezdarnie. Zawadził o nogi grubasów i całą zawartość wylał im na nogi. Ten ważniak strasznie go skopał. Nawymyślał od faszystów i bandytów, a ja chyłkiem się oddaliłem. Na drugi dzień już Rumuna nie było, a po paru dniach i ja znalazłem się na liście wypisanych ze szpitala skazańców. I odesłali mnie z powrotem do tych łagrów budujących kolej. Była już połowa maja 1948 roku. Prawie 5 miesięcy, w prawie normalnych warunkach. Zdrowie bardzo mi się poprawiło. Gdyby nie myśl, że jestem więźniem, byłoby normalnie. Kiedy wywozili nasz transport z Abezu, to już się robiło ciepło, a w czasie mojego pobytu w szpitalu budowa kolei posunęła się aż za Ural. Nasz transport wjechał już w góry. Prowadzono tam roboty ziemne. Istniejący łagpunkt uzupełnili naszym transportem liczącym ponad 1000 ludzi. Tu leżała jednak gruba warstwa śniegu, a na rzece, przez którą prowadzili kolej, był jeszcze lód. Umieścili nas jak przedtem, w namiotach, ale nie było już dużych mrozów, a w dzień dość długo świeciło słońce. Pracowałem znów w trasie. Rzeka taka szeroka jak nasza Rzejmiana, ponad którą była budowana kolej, wypływała z samego Uralu. Płynęła na zachód do Usy. Teren był skalisty, a roboty prowadzone były przy kruszeniu skał. W pewnym miejscu na zakolu rzeki drogę przegradzała wysoka skała stercząca na drugim brzegu. Ciągnął się ten garb ze 100 metrów. Aby przejść ten garb, trzeba było wydrążyć tunel. Drążyli go z 2 stron, ze wschodu i z zachodu. Najpierw wbili się z obu stron po 30 metrów i zaczęli zwozić worki z amonitem. Załadowali go chyba 50 ton. Potem pirotechnicy założyli detonatory, a nas odprowadzili na odległość 2 kilometry. Kazali się położyć i nakryć głowy łopatami. Kiedy strzałowy przekręcił iskrownik, poczuliśmy, jak pod nami ruszyła ziemia. Potem usłyszeliśmy potężny huk, raczej pomruk. Nie da się tego opisać. A nad tym miejscem pojawiła się czarna chmura, a zaraz po tym zaczął spadać na ziemię grad większych i mniejszych kamieni. Dosięgły też nas. 2 było nawet mocno poranionych. Ja też dostałem po plecach odłamkiem wielkości orzecha laskowego, a poczułem jakby uderzenie młotem, tyle że nie przebiło buszłatu. Gdy przyszliśmy tam, zobaczyliśmy, że cała czapa skały została zrzucona do rzeki, lód przełamany, a woda wylała się po drugiej stronie równiny. Amonitu było tam bardzo dużo. W ognisku palił się spokojnie jak smoła. Raz pirotechnik chciał nam pokazać jego działanie. To wydłubaliśmy w lodzie pokrywającym rzekę dołek, a on tam wsypał 2 garści tego materiału. Przykryliśmy to kolejowym zderzakiem i podpaliliśmy ląd, a sami uciekliśmy na brzeg. Po detonacji zderzak uniósł się wysoko, że wyglądał jak pineska, a w lodzie została 15-metrowa wyrwa. Po 2 dniach zniszczyło mi się ubranie, które miałem ze szpitala. Spodnie się rozerwały. Po powrocie z nocnej zmiany, kiedy cała brygada poszła spać, ja usiadłem na pryczy i zacząłem zaszywać tę dziurę. Wszedł wtedy do namiotu jakiś facet. Przeszedł raz i drugi, podchodzi do mnie i pyta, czy ja paranoi. Mówię mu, że skoro szyję, to widocznie paranoi. Jeżeli jesteś krawcem, powiada, to chodź do nas, do pracowni, bo nam potrzebny krawiec. No to idziemy. Przychodzimy do pracowni. Mieści się też w namiocie, ale takim mongolskim, ocieplanym wojłokiem. Po drodze myślę sobie, że będę udawał krawca, bo tu na trasie przy kilofie i łopacie długo nie pociągnę. Pyta mnie majster, czy pracowałem jako krawiec. Mówię, że tak, ale kilka lat temu. Pyta, czy znam maszynę. Znam. No to siadaj i pokaż, co umiesz. Siadam, maszyna rozebrana, czółenko wyjęte. Na szpulce nie ma nici, igła wyjęta, nawet pasek zrzucony. Maszyna do szycia to dla mnie nic nowego. Znałem ją od małego, bo przecież w domu była i nieraz ją psułem. A kiedy dorosłem, to ją często reperowałem i czasem przestebnowałem. Maszyna dobra, singerówka. To i od razu pytam, jaki materiał będę szył, żeby dobrać odpowiednią igłę i nici. Trochę go to zaskoczyło. Wszystko prędko poskładałem, podłożyłem kawałek szmatki, uregulowałem i puściłem ściek. Nie szło mi od razu skręcaniem nogami. Nie płynie. Mówię, że odwykłem. Maszyna już dość zużyta. Na czółenku nici wytarły rowek i nie można dobrze wyregulować. Zdjąłem więc czółenko. W pracowni też byli szewcy, to wziąłem od nich osełkę i zeszlifowałem aż do zniknięcia rowka. Majster to obserwował, a w końcu powiada: no, widzę, że jesteś fachowcem. To wyszykujesz i pozostałe maszyny. A było ich cztery. A ja pójdę do kancelarii, żeby cię tu przenieśli. No to udało mi się. Jakiś czas będzie mi lżej, a tam i jedzenie mają trochę lepsze. Widzę, że chleb leży niezjedzony. W tym samym namiocie w dalszej części ogrodzone było miejsce do spania. Nie obowiązywała prowierka. Nadzorca przychodził liczyć do pracowni. Najpierw wziąłem się za remontowanie maszyn, bo wszystkie były bardzo zużyte. Najgorsza była ta od skóry, szewska czy rymarska dwuigłówka. Grzebanie się przy nich zajęło mi parę tygodni, a ja się nie spieszyłem. Około 10 czerwca zrobiło się cieplej. Raptem stopniał śnieg i zaczęły spuszczać lody. Nasz łagpunkt leżał przy samych torach kolejowych, po których już chodził pociąg, ale tory były ułożone dość nisko, niewiele ponad poziom rzeki. Pewnej nocy, choć słońce świeciło nad horyzontem, ale już spaliśmy, gwałtownie zaczęła przybierać rzeka. Każdy złapał jakieś ubranie, co popadło pod rękę i wybiegł na plac. Tam też już podchodziła woda. Więc po wyższej stronie zerwali ogrodzenie i wyprowadzili wszystkich poza obóz. Na wyższym miejscu, otoczeni przez konwój, rozłożyliśmy się całą gromadą i przyglądaliśmy się, jak woda zwija i unosi namioty. Zostało tylko parę baraków stojących trochę wyżej, gdzie kwaterowała ochrona. Cały nasyp kolejowy został zmyty, a łączność przerwana. Najgorzej, że woda zalała też magazyn żywnościowy i część uniosła. Jak szybko uniosła się, tak zaraz zaczęła opadać i po paru dniach wróciła do koryta. My też wróciliśmy do łagru, lecz tu było pobojowisko. Kilka namiotów zostało. Najgorzej, że nie było co jeść. Zostały co prawda worki ze śrutą, ale nie nadawały się do jedzenia, bo były przesiąknięte wodą z błotem. Jedynie tylko zostało trochę worków z mąką, która zmokła cienką warstwą, a w środku była sucha, to z niej sporządzili taką lurę i ona zastępowała wszystko. Ta mąka była na chleb, ale nie było piekarni, więc się jadło. Minęło parę tygodni, zanim naprawili torowisko i dopchany został pierwszy wagon. Nie było w nim żywności, ale narzędzia, łomy, kilofy, łopaty. Żywność dowieźli po kilku dniach. Przez ten czas opanowały nas straszliwe wszy. Kiedy ruszyła kolej, przywieźli komorę sanitarną do podgrzewania wody. Po takim przegrzaniu koszula była jak tarka. Jeżeli trykotowa, to w każdej dziurce sterczała wyschnięta wesz. Trzeba było koszulę dobrze wytrzepać. Wkrótce ten łagpunkt został rozparcelowany. Część ludzi z pracowni krawieckiej odesłano wraz z majstrem do Jeleckiej, a ja trafiłem do grupy, którą przesunęli dalej na wschód. Tam byliśmy już blisko Przełęczy. Ta rzeka była tylko strumykiem, a teren znowu tundrowy, bardziej bagnisty. Praca znowu przy budowaniu nasypu. Po kilku tygodniach tej pracy, chyba już w sierpniu, po przejściu ze zmiany, a pracowaliśmy na dwie zmiany po 12 godzin, poczułem się bardzo chory. Miałem albo zapalenie nerek, albo pęcherza. Nie mogłem oddać moczu. Czułem ból, a wyciekło tylko kilka kropli krwi. Cały czas, kiedy moja brygada odpoczywała, ja męczyłem się i jęczałem z cicha. Jedzenia ani picia nie przyjmowałem. Myślałem, że to już będzie koniec. Mogłem tylko odrobinę ulżyć sobie w pozycji leżącej. A na robotę musiałem iść, bo nikt mi nie uwierzy, że jestem chory. Ściągali mnie za nogi i mogli jeszcze pobić. Miałem jednak szczęście, bo przy bramie stał naczelnik łagru i lekarz. Podszedłem do lekarza i mówię mu, co ze mną. Odprowadził mnie na bok i kazał pokazać. Rzeczywiście popłynęła krew. Podszedł ze mną do naczelnika i powiedział, że do roboty mnie nie wypuści, że odeśle mnie do szpitala.